Gość Kalejdoskopu.
Przed nami rozmowa z gościem. W studiu Polskiego Radia Rzeszów jest pan Dawid Lasek, prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Słowo współpraca to słowo klucz i będziemy je teraz odmieniać przez wszystkie przypadki w związku z działalnością Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, a opiera się ona na właśnie współpracy na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. W obszarze euroregionu karpackiego. W jakich dokładnie dziedzinach ta współpraca się odbywa?
Dodajmy jeszcze do tego słowa współpraca, które rzeczywiście jest słowem kluczem, słowo rozwój. I wtedy dużo łatwiej zrozumiemy, jaka jest misja i dlaczego euroregion jest tak istotny dla tych obszarów przygranicznych. Otóż my współpracujemy w wielu obszarach rozwojowych. Znaczy, wychodząc od tego, że Karpaty, euroregion karpacki, to jest taki obszar trochę zapomniany przez Unię Europejską, przez też stolice polityków. Mamy bardzo słabe wskaźniki społeczno-gospodarcze i dużo wspólnych problemów rozwojowych, takich jak depopulacja, ucieczka młodych ludzi, problemy też z aranżacją lokalnych rynków pracy, to wtedy zrozumiemy, że właśnie integrowanie się, właśnie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Słowacji, Węgier może być takim rozwiązaniem prorozwojowym. I chcemy po prostu proponować takie modele współpracy, które wspierają rozwój gospodarczy, społeczny. Wychodzimy oczywiście od kontaktów, od tej takiej podstawowej funkcji euroregionu, jakiej jest łączenie ludzi, instytucji, tworzymy pewien system, ale gdzieś tam w tle jest ta nasza misja. Misją jest stworzenie wspólnej przestrzeni społeczno-gospodarczej w Karpatach.
I ważna jest turystyka, ekologia, kultura, nauka, edukacja w obszarze euroregionu karpackiego. Co jeszcze?
No tak, jeżeli popatrzymy sobie na specyfikę tego obszaru, on ma ogromne zasoby właśnie kulturowe i przyrodnicze. Bardzo jeszcze nieaktywne i niedostępne też pod kątem na przykład turystycznym. Więc takim flagowcem, którym od kilku lat, właściwie już ponad 10 proponujemy, jest tworzenie marki karpackiej, która ma być gospodarczym znakiem jakości Karpat i gdzieś w tej dziedzinie turystyki ma oznaczać wprowadzenie Karpat jako konceptu turystycznego na rynki europejskie i światowe. To jest poziom naszych aspiracji. Wzorujemy się na Alpach, na rozwiązaniach szwajcarskich. Tam też ta współpraca jest niezwykle istotna, ale nie tylko współpraca międzynarodowa czy transgraniczna, ale także współpraca na poziomie lokalnym. I tutaj dużo jest do zrobienia jeszcze i dlatego Euroregion chce być takim, to się mówi, triggerem, żebyśmy byli tym impulsem rozwojowym dla naszych partnerów, członków, którymi są samorządy terytorialne, ale także dla wszystkich tych, którzy wokół samorządów się kręcą, organizacji pozarządowych, firm, instytucji.
Ta współpraca między innymi oparta jest na kontaktach z Ukrainą. Za naszą wschodnią granicą, no jak wiemy, dobrze trwa konflikt zbrojny. Jak wygląda teraz współpraca z terenami przygranicznymi Ukrainy? Chodzi tutaj o obwody lwowski, Iwano-Frankiwski, Zakarpacki i Czerniowiecki. No i czy to nie odbija się negatywnie na pozostałych partnerach?
Oczywiście tak. No to jest taka zmienna, zakłócająca, bardzo negatywna. Mieliśmy ogromne nadzieje i tą znakomitą współpracę właśnie z partnerami z Ukrainy. Oni są bardzo aktywni i od początku, kiedy proponowaliśmy im pewne formaty współpracy, no ta ich reaktywność była rzeczywiście wysoka. No ten konflikt wszystko zmienił, no przecież granica nie funkcjonuje. Dzisiaj niestety muszę spuentować to tak, że no, te zasoby są niedostępne. Tak? Jednak konflikt, pomimo tego, że walki zbrojne toczą się w Donbasie, na tej części za Dnieprem, no to jednak ten strach przed wojną i wszystkie inne zaburzenia, które wiążą się z sytuacją konfliktu zbrojnego, bardzo negatywnie wpływają. No ciężko jest dzisiaj zapraszać tam turystów, na przykład na Zakarpacie, gdzie są wspaniałe zasoby, ale z drugiej strony też nie chcemy marnować tego czasu i pracujemy koncepcyjnie, więc ja wierzę, że pokój nastąpi i że będziemy mogli rzeczywiście powrócić do naszych planów, bo one są już gotowe.
Ukraińcy mają teraz nieco inne priorytety, ale priorytetem dla Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, Polska i pozostałych też partnerów w krajach Słowacji, Rumunii i Węgier jest przede wszystkim turystyka. Taką równoważną dla współpracy jest konkurencja. W czym w takim razie Karpaty po stronie polskiej, mam na myśli Bieszczady, Beskid Niński, mogą konkurować z innymi regionami? W czym jesteśmy świetni, w czym jesteśmy nieco słabsi, ale możemy to wykorzystać jako dobry potencjał?
Ja myślę, że tutaj też pewnym kluczem do zrozumienia roli euroregionu jest właśnie taki układ nowych paradygmatów rozwojowych. Po pierwsze, chcemy integrować potencjały ponad granicami. Nie dotyczy tylko granic państwowych, ale czasami trzeba budować mosty między gminami, aby współpracowały między sobą.
Co nie zawsze jest proste.
Nie zawsze jest proste z wielu względów. Po drugie, chcemy zaproponować model komercjalizacyjny. Wiemy, że środków europejskich będzie coraz mniej. My właściwie widzimy, jak Komisja Europejska wygasza programy transgraniczne z perspektywy na perspektywę. Dotychczas było to główne źródło finansowania tej współpracy. Dlatego zainspirowani doświadczeniami szwajcarskimi stworzyliśmy koncept, strategię marki karpackiej Karpatia. I tu chodzi o to, żeby tę konkurencyjność, zdrowo rozumiano, ograniczyć. Tam, gdzie jest możliwa współpraca i na przykład pokazanie pewnych wspólnych produktów, sieciowych rozwiązań, jak na przykład miasta kupieckie. Powiedzmy Jarosław i Bardejów mają bardzo podobną historię i pracujemy nad konceptem, żeby wspólnie uproduktowić te oba miasta, pokazać je jako wspólny produkt. Mamy i ta marka karpacka nam umożliwia poprzez swoją konstrukcję architektury domu marek. Mamy tak zwane entry pointy. Mówimy na przykład o Karpatii UNESCO, czyli chcemy na przykład pokazać i zaproponować produkty, pobyty, pakiety 7-dniowe, 12-dniowe od Spiszu aż po Podkarpacie czy Małopolskę. Tutaj ta filozofia jest tą zmienną, która za chwilę zadecyduje o tym, że Karpaty będą się liczyć na rynku europejskim i światowym. I to robimy jako Euroregion. I jako Euroregion mamy do tego pełen tytuł. Nie jesteśmy administracją, nas nie ogranicza ustawa o samorządzie wojewódzkim czy inne przepisy prawa. My jesteśmy właśnie tymi, którzy mogą integrować te samorządy. Co więcej, zmieniliśmy statut w zeszłym roku tak, że przystępują do naszego stowarzyszenia samorządy słowackie i zagraniczne. Mamy już około 25 samorządów słowackich. Jest właśnie Bardejów, jest Świdnik, Stropków. Mógłbym tak wymieniać. Inne czekają w kolejce. I to oznacza, że powstaje silna struktura, w ramach której będzie można tą politykę rozwoju koordynować.
Ale żeby dany produkt, taki jak produkt turystyczny, jakim jest właśnie marka Karpatia, się sprzedawał, to najlepiej by było, gdyby była moda, gdyby było zapotrzebowanie na tego typu produkt. Jak sprawić, żeby Karpaty były modne w takim razie?
Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, jak jest dzisiaj, wygląda pod strony popytu rynek europejski. Szwajcarzy, którzy nam przygotowali i współtworzyli z nami strategię marki, zrobili nam badania europejskie. I bardzo wyraźnie z nich wynika, że jest ogromna ilość potencjalnych klientów. My mówimy dzisiaj, ciągle zmieniając, dostosowując markę Karpatii. Proszę pamiętać, że ona powstała 10 lat temu jako koncept, jako pewien sygnał, impuls, pewna koncepcja bardziej polityczna, a później dopiero gospodarcza. Dużo się zmieniło. Był COVID, teraz jest konflikt z Rosją. Natomiast ważne jest to, że marka karpacka oferuje takie zdolności regeneracyjne. Dzisiaj ludzie są zmęczeni całym światem, boją się tego. Karpaty akurat. I to wystarczy przekroczyć granicę w Radoszycach, w Palocie, pojechać do Międzylaborzec, pojechać pod Sninę. Oferuje właśnie ten spokój. I my chcemy tym grać. Znaczy przygotować tak ofertę, żeby ona miała charakter bardzo osobisty dla tego potencjalnego klienta, którego mamy określonego. I potem oczywiście budować rozpoznawalność. Ale tej rozpoznawalności i promocji nie robimy, ponieważ nie mamy jeszcze gotowych produktów. Mamy prototypy. Kiedy będziemy gotowi biznesowo, czyli będzie firma, która będzie tym zarządzać i będą partnerzy, którzy będą certyfikowani i stać na staży produktów, no wtedy będziemy pewni, że będą klienci dla marki karpackiej.
Dobrze, wiemy, o jakiego klienta państwo chcą zabiegać, czyli tego, który poszukuje spokoju, ciszy, kontaktu z naturą, takich doznań, wyjątkowej przestrzeni, wielokulturowości, co może się właśnie, co właściwie nie może, tylko jest po prostu na terenie Podkarpacia. Ale wracając jeszcze do tej współpracy, to zapraszają państwo, tak jak już pan wspomniał, różne organizacje, instytucje, samorządy, różne podmioty, także media do współpracy, w tym naszą rozgłośnię. W czym Polskie Radio Rzeszów może państwu służyć? No i jak pan sobie wyobraża tę współpracę?
Rzeczywiście prowadzimy takie rozmowy i to jest duża wartość dodana do tej współpracy. No chcemy wejść w przestrzeń i czujemy się już do tego coraz bardziej gotowi. Więc najlepszy partner, jakim jest Polskie Radio Rzeszów, jest tutaj partnerem strategicznym. Chcemy już właśnie pokazywać też z państwem wspólnie te miejsca, tak? Tam, gdzie są już przygotowane usługi, gdzie wszystko jest prawie gotowe, gdzie można rzeczywiście zainteresować potencjalnych klientów odwiedzinami, zakupem, bo proszę pamiętać, że mówimy o pełnej sensoryce. To nie jest tylko klasyczne zwiedzanie, ale to jest też, to jest smak, to jest zapach, to jest słuch, wszystko. My to zbieramy i oferujemy to w takim właśnie wielkim pakiecie, w tej szkatule karpackiej. I myślę, że tutaj ta promocja, a później już też informowanie o tym, co robi Euroregion i dlaczego to jest istotne dla wielu typów partnerów, no będzie nam przyświecało przez najbliższe miesiące i pewnie lata.
Będziemy zapewne razem z Państwem promować pogranicze polsko-słowackie. To taka niewielka zapowiedź tego, co będzie się działo również na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Ale ja tak na zakończenie muszę zapytać Pana o jedną rzecz, bo czy cała ta marka, budowanie różnych produktów, które mają się sprzedawać, tworzenie mody na Karpaty, czy to nie niesie pewnego ryzyka, że właśnie takie miejsca urokliwe, spokojne, ciche i też mające swój niepowtarzalny klimat, atmosferę, czy nie zostaną właśnie zadeptane, czy nie stracą tej atmosfery w związku z tym, że zacznie przyjeżdżać tutaj więcej turystów?
Bardzo wyraźnie od początku staramy się wyjaśnić naszym partnerom, że mówimy o marce premium, czyli takiej, gdzie naszym wymarzonym klientem, konsumentem będzie klient dojrzały, kulturowy, to znaczy taki, który jest odmienny w swojej wielokulturowości od tych, którzy chodzą po Krupówkach w Zakopanem, a który doceni właśnie to pełne bogactwo i tą magię, mistykę Karpat. Więc tutaj proszę mi wierzyć, że i w modelach biznesowych, i w przygotowaniu rozwiązań już produktowych dbamy o to, żeby nie było tutaj problemów. Także polega to na tym, że naszą ambicją jest bardziej ściągnąć turystów zagranicznych. Oni budują premię marżową, tak, płacą po prostu więcej i rzeczywiście, jeżeli dotrzemy do tych kultura i ta tajemnica karpacka będzie motywem, dla których opuszczą swoje domy, wtedy wygramy wszyscy.
A więc kolory, kształty, smaki, zapachy, wielokulturowość, to, co jest związane z Karpatami, w tym też z Podkarpaciem, Państwo promują jako markę karpacką i o tej marce karpackiej my na antenie Radia Rzeszów będziemy też wielokrotnie Państwu mówić. Pan Dawid Lasek, prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Rzeszów.
Dziękuję za zaproszenie.
Do tej rozmowy będą mogli Państwo powrócić po godzinie 9:00 za pośrednictwem strony internetowej naszej rozgłośni.